Kiedy śliczna jest pogoda, nie być na biwaku szkoda. Szkoda nocy gwiazd bez końca, porannego szkoda słońca. Na biwaku, śpisz w namiocie, śpisz w hamaku. Pyszczek w zimnej wodzie myjesz, na biwaku wiesz, że żyjesz.
40 lat temu to było, na biwaku wiesz, że żyjesz, śpiewał Misiuszatek i jego przyjaciele. I tak się zastanawiam, czy czasy się nie zmieniły i teraz żyje się gdzieś indziej, już nie na biwaku. Ten biwak gdzieś jest niepotrzebny, las jest niepotrzebny. Natura nie jest już taka potrzebna.
Zrobiliśmy się po prostu wygodni. Zadaję to jako pytanie, to twierdzenie, bo może w ogóle nas natura nie obchodzi, może natura powinna nam tylko służyć dla naszych przyjemności takich doraźnych i umknąć z powrotem do życia, które nas tak bardzo oplątało. Ja to już nieraz wspominałem, nazywam takim cywilizacyjnym kokonem. Cieplutko, schludnie, wszystko pod ręką.
Ale dlaczego z tego zrezygnować, skoro to jest? Dlaczego wchodzić do lasu i skazywać siebie na leżenie na gałęziach, na siedzenie przy dymie ogniska? Po co?
Bo tracimy te cechy, które nam pozwolą funkcjonować prawidłowo. Nasz mózg się robi leniwy zupełnie, ciało się robi leniwe, a wtedy, kiedy przyjdzie ten egzamin ze strony natury, pożar, powódź czy coś takiego, to my wtedy niestety do niczego się nie nadajemy. My możemy rzeczywiście w tej całej naszej bezradności tylko siedzieć i czekać. Nie wiemy, co robić. Nie zdajemy sobie sprawy, jak to działa. Nie widzieliśmy. Nawet na filmie to nie jest prawda, bo film ma tworzyć jakąś opowieść dla potrzeby reżysera i aktorów, ale to nie musi być wcale prawda. Na filmie poza tym sceny się szybko kończą, przychodzi ratunek, fajnie jest. Natomiast spędzić tak tygodnie w błocie, w smrodzie, nie wiedząc co robić, czuć straszliwą osobistą bezradność, to taka bezradność, która prowadzi do poczucia, że życie może nawet w ogóle sensu nie ma, nasze. No cóż, ja stwierdzam na pewno, że pojawiły się dziwne zjawiska. Zjawiska, które sprowadzają się do tego, że metaforycznie to powiem, mamusia mówi do lasu, nie, ja go nie puszczę, tam są mrówki, tam są pająki. Natomiast to, że dziecko biega koło bloku, tam są przecież drogi, gdzie jeżdżą samochody i w każdej chwili jakiś szalony, bo teraz szalonych nie brak, wjedzie pędem w to dziecko, to mamusia nie jest zmartwiona, bo pająk pewnie jest groźniejszy. Nie wiem, dziwna filozofia zatracenia się w tym, że może być tylko dobrze, mnie to nie dotyczy, to już rzucałem to hasło. Zresztą to jest często wspominane, że tak myślimy. Uważamy, że to tylko inni. Na biwak jako przygoda. To jest przecudowna radość. To jest rzeczywiście stwierdzenie, że ma się wpływ na to, co się dzieje, że osobiście się w tym uczestniczy, osobiście się to wszystko tworzy.
Też się bierze odpowiedzialność za to.
Tak, to się bierze odpowiedzialność za to, co będzie. Mogę się podjąć jakiegoś zadania albo zrezygnować i zobaczyć, co będzie dalej. Często mówię, że ja sobie już przećwiczyłem jako rzecz lekką niejedzenie przez 3 dni. Wcale mi to nie przeszkadza w żaden sposób. Nie cierpię, powtarzam to zawsze. Nie cierpię, podczas kiedy inni mają problem z opóźnionym obiadem. Przepraszam słuchaczy, którzy już ode mnie to kiedyś słyszeli w trójce, bo tak było. Ale to jest coś bardzo mocnego, uważam.
22 i 7 trójek. Mogą Państwo do nas zadzwonić. paweł.drost@polskieradio.pl. survival, sztuka przetrwania. Od czego zacząć, skoro tak wiele dziedzin się składa na tę jedną dziedzinę? Gdzie znaleźć początek?
W sobie. Jacek Pałkiewicz zawsze mówił, że po prostu, żeby coś zacząć, to trzeba wyjść z domu. Opuścić fotel. Bo to jest nasze zagrożenie. Dobre umoszczenie się w fotelu, do czego ja się przyznaję, że czasem też tak wyglądam i wtedy się źle czuję. Bo wydaje mi się, że zaczynam wtedy gubić sam siebie. Natomiast przed nami jest dużo wyzwań i dużo wyzwań takich, które pozwolą nam mieć później satysfakcję z tego, że poradziliśmy sobie. Mogą być to rzeczy naprawdę drobniutkie, nawet na poziomie przedszkolaka, który wykona znowu człowiek dorosły, bo sobie nie zdajemy sprawy, że przedszkolaki potrafią nas przerastać. Już to stwierdziłem nieraz. I również mogą być przygody stworzone w taki sposób, żebyśmy mogli się wykazać pełnym kunsztem naszej wiedzy i naszych umiejętności, albo postawić siebie w sytuacji, która będzie naprawdę trudna do pokonania i będziemy musieli liczyć się z porażką. Natomiast wszystko, co my survivalowcy robimy, ma nie prowadzić nas do tragicznego końca czy do jakiegoś sytuacji dramatycznej. My się nie ścigamy o adrenalinę. Jeżeli ktoś to robi, to my to uważamy, że to jest błąd w sztuce. No i te wyzwania są przede wszystkim opakowane w to, co już tu było mówione, w niesamowitą ilość wiedzy. Trzeba sięgać do różnych źródeł. W dodatku sama sytuacja nam pokazuje, że na początku źle wybraliśmy. Powinniśmy zupełnie co innego zrobić. I to jest jak rozwiązywanie zagadki kryminalnej. Wciąga. Bardzo.
Nie wiadomo, co na końcu?
Wiadomo, że na końcu zmęczenie i zadowolenie. A czasem poczucie triumfu, ale nie triumfu, że się jest lepszym od kogoś, tylko że się lepszym jest od tego kogoś, którym się było wczoraj czy przedwczoraj.
W książce oprócz wiedzy sporej, ale oczywiście też fragmentarycznej, bo wszystkiego w jednej książce się zawrzeć nie da, jest też mowa o sprzęcie. Wiele masz noży? Nie mówię o kuchennych oczywiście.
Mam wiele noży po to, żeby je pokazywać. Bo się spotykam na przykład z młodymi ludźmi, którzy by chcieli wiedzieć, jaki nóż wziąć. No pokazuję im zawsze taki nóż Rambo, tak zwany wypasiony. I mówię, fajny, chcielibyście. Słyszę gromkie, no, wszyscy to mówią. Ja mówię, to jest najgorszy nóż. To jest nóż, który was zawiedzie, bo nie da się zrobić żadnych drobnych czynności tak ogromnym ostrzem. Lepiej mieć mały scyzoryk. Oczywiście też mówiliśmy tu kiedyś, że tak naprawdę dla survivalowca najlepszym nożem jest ten, który się ma. Więc jeżeli mamy taki właśnie nóż Rambo i nic więcej, no to jest też okej.
Ale survivalowcy lubią chyba takie zabawki. Część przynajmniej z nich.
Wszyscy gadżeciarzami jesteśmy. Jest to coś fajnego sobie tego nagromadzić. Ja troszkę odpuściłem w tej chwili.
No co zwykle masz przy sobie oprócz noża i oprócz czego? Multitula, tak? Czy
latarkę
tego narzędzia?
Mam zawsze. Multitula mam zawsze. W portfelu mam agrafkę, jedną, drugą, trzecią, jakiś spinacz biurowy.
A po co?
A różne rzeczy nagle trzeba montować, coś wydłubać, coś przyczepić. Ciężko by mówić, bo te zastosowania się czasem rodzą. My nawet nie wiemy, że coś się takiego może przydać. Ja pamiętam, jak kiedyś pomogłem koledze w jego samochodzie w maluchu, czyli mały Fiat, odkręcić zamarznięty korek przy pomocy takiej taśmy na szyję na klucze. Tak oplotłem tą taśmą korek, że kiedy pociągnąłem i tutaj się pojawiły oczywiście prawa podstawowe fizyczne, że po prostu odkręciliśmy bardzo łatwo. Ale to przyszło do głowy tak niespodzianie. Po prostu znalazło się rozwiązanie w głowie, bo tym dysponowałem, to miałem prawo fizyki takie, aha.
Przez wiele lat pracowałeś jako pedagog, wychowawca w ośrodku dla tak zwanej trudnej młodzieży. No i w takich ośrodkach sztuka przetrwania nabiera chyba do takiego realnego, codziennego wymiaru.
Ja bym tu powiedział o tym, że po pierwsze sztuka przetrwania tutaj byłaby tym wszystkim podopiecznym bardzo potrzebna, podana w formie nie, że musisz, tylko spróbuj. Mówię o tej całej wiedzy, jak należy w życiu postępować. Młodzież odrzuca to, co jest wciskane na siłę. Nawet sobie pomyślałem tak, że fajnie by było wprowadzić survival po prostu do polskiej edukacji, ale bałbym się, że ten survival przestałby dawać radość. Byłoby to zwykłym takim wciskaniem wiedzy na siłę, żeby się zdobyło później punkty.
No ale wiedza jest tutaj jednak niezbędna, no bez wiedzy
tak,
nie ma działania.
Ale ja kocham tę wiedzę, przy której zdobywaniu mam radość. A nie siedzę, nie mogę się ruszyć, muszę to wszystko wyrecytować bezbłędnie. My survivalowcy bazujemy na błędach. To jest wiedza nam potrzebna. Na czym polega błąd? Nie zostawiamy nikogo na drugi rok w klasie, nie stawiamy dwój za to, że ktoś popełnił błąd, tylko chcemy wiedzieć, jak to powstało. No i ci młodzi ludzie mają życie bardzo, bardzo pokręcone. Naprawdę. Tyle losów, ile ja spotkałem. To jest mnogość na wiele książek. Każda historia ma coś niezwykłego w sobie, takiego, gdzie to jest troszkę tak jak w szpitalu, gdzie dobry chirurg w sumie wie, że powinien się podjąć jakiegoś zadania i uratować tego człowieka, ale rozgląda się dookoła siebie i stwierdza, bez tego nie dam rady, z tymi ludźmi nie dam rady i zostawia. Ja lubię walczyć do końca i próbowaliśmy z kolegami, miałem świetnych partnerów w grupie, próbowaliśmy dawać więcej niż to jest, że tak powiem, w schematach, w wymaganiach naszych pracodawców. Dawaliśmy się bardzo dużo i to coś pokazywało tym młodym ludziom, że nam na nich zależy. Oni to odczytywali właściwie. To nie odczytywali na przykład, że my się chcemy podlizać, prawda? Że chcemy się przypodobać, bo my byliśmy jednocześnie wymagający. Natomiast w tej całej pracy typowo wychowawczej argumenty survivalowe pojawiały się jako argumenty bardzo ważne, bo nie wynikały z żadnej hierarchii ludzkiej, tylko wynikały z hierarchii biologicznej, naturalnej, fizycznej, chemicznej. No oni rozumieli, jeżeli powiedzieliśmy o zjawisku społecznym jakimś, no na przykład przemoc w rodzinie takiego wychowanka, jeżeli to opisaliśmy survivalowo, co się da.
To znaczy jak?
I jego sytuację, że on musi to przetrwać, że to musi w jakiś sposób pokonać i wcale nie przemocą, tylko trzeba zastosować rozmaite inne zabiegi. Tego jest dużo. To w tej chwili nie jestem w stanie żadnej recepty dać, dlatego że każda sytuacja ma swój czas, miejsce i tak dalej. Jest inna, kompletnie inna. Nie daje takich zwykłych, prostych recept. Po prostu intuicyjnie. I okazywało się, że chłopcy jadąc do domów na przepustkę zaczynali to stosować i stwierdzali, że działa. Czyli, a mówię, argumenty jak najbardziej survivalowe. Nie, że musisz, nie, że ja ci rozkazuję, nie, że będziesz idiotą, jeżeli tego nie zrobisz, żadne takie argumenty, tylko wytłumaczenie spokojne, naukowe byśmy powiedzieli.
Tych chłopców z ośrodka zabierałeś nierzadko na obozy, na szkolenia, prawda? Takie właśnie.
Znaczy obozów nie mieliśmy, raczej takie krótkie biwaki. Tam się nie dało wyjechać porządnie na obóz, szczerze mówiąc.
Czego oni się uczyli oprócz krzesania ognia na przykład, czy nie wiem, bycie oczyszczania
razem.
Wody?
Bycie razem z pozbyciem się tego stresu ośrodkowego. Życie w placówkach to jest odwrócenie pewnego porządku społecznego, tak uważam. To jest masa rówieśników pod opieką jednego czy dwóch ludzi i tam grają przede wszystkim te sprawy rówieśnicze, a nie wychowawcze. Tam się nie ma nic własnego. Tam nie można się nigdzie ukryć, żeby odreagować. Tam nie ma się własnego zdania nawet. Trzeba grać tak, jak wszyscy grają. Nie da się po prostu pójść do swojej szafki i wyjąć czegoś do przegryzienia, bo tego już nie będzie. W domu możemy, prawda, mamy lodówkę w każdej chwili, jak mamy na coś ochotę. Nie, tam jak praczka wypierze, jak kucharka wyda, to mamy. Każdy narusza naszą intymność, każdy nam przegrzebie nasze szafki, pozbawi nas naszych butów i spodni, bo lepsze, i tak dalej, i tak dalej. Tego człowiek dorosły tak łatwo nie okiełzna. I na przykład pretensje władz oświatowych, a co, gdzie byli wychowawcy, co robili wychowawcy, jest troszkę bez sensu. Wychowawca jednak jest jeden, wychowanków ma 10, a oni nie są jednocześnie przy nim. Nie da rady się tego osiągnąć.
Wracając jeszcze do książki, do survivalu jako takiego, do sztuki przetrwania. Wiele piszesz na kartach tej pozycji o psychologii, o woli przetrwania, o tym, że wszystko się zaczyna gdzieś w głowie. Oczywiście, że wiedza, oczywiście, że technika, że sprzęt, umiejętności, ale że trzeba gdzieś bardzo mocno chcieć.
No przede wszystkim, to znaczy chcieć, specjalnie przeciwstawię takie chcenie, chcę lizaka, chcę do Afryki pojechać.
Nie żądam, tylko...
Tak, należy mi się, tylko chcieć samemu uzyskać coś od siebie. Czyli właśnie wstać z fotela, wyruszyć, wziąć się za pewne trudy życiowe, zobaczyć, jak wygląda życie bez sklepu, bez dachu nad głową. Jeden, drugi, trzeci dzień, kiedy jest zimno, kiedy pada. Coś z tym trzeba zawsze zrobić. Zbudować sobie ten dach, zrobić jakieś posłanie, zdobyć jakąś żywność podstawową. I dopiero wtedy zaczyna się to cenić, ale w dodatku pojawia się to zarażenie się, to zaczyna się podobać. Nagle znowu odszukujemy tutaj siebie. Odszukanie siebie, zrozumienie siebie, jeszcze w dodatku, jeżeli się jest grupą, ja zawsze wspominam, jak ważne są rozmowy przy ognisku. Tam się strasznie dużo dzieje. Wtedy ludzie się bardzo, bardzo otwierają i mają na to ochotę, mają potrzebę przede wszystkim, ale przedtem nie było ochoty, bo się człowiek nie chce zdradzać ze wszystkim i każdemu. No tutaj zaczyna rosnąć w takiej grupie zaufanie wzajemne. No, ja w tej chwili czuję tak, jakbym tak mówił bardzo powierzchownie. To jest za poważne. Wspominam, no. To są bardzo potężne siły, jakie zaczynają krążyć pomiędzy nami.
Wola przetrwania. Wróćmy jeszcze do tego. W książce przywołujesz taki przykład eksperymentu ze szczurem, który jest wrzucony do bali z wodą, do wiadra z wodą.
To Drescher opisał taki eksperyment, że szczury, które były wrzucone do beczki z wodą i były po prostu wysokie krawędzie, po których nie dawało się wspiąć, żeby się wydostać stamtąd, no pływały parę minut i tonęły, umierały.
Mimo, że fizycznie potrafiłyby
potrafiłyby znacznie dłużej pływać. Po prostu przyszła rezygnacja. Zwierzęta to czują, widzą, że nie da rady i przestają walczyć o siebie. My też to mamy zakodowane, to jest dużo przykładów. Natomiast eksperyment wydaje się dosyć okrutny, ale coś nam pokazał. Polegał na tym, że w pewnym przypadku szczurowi podstawiono jakąś deseczkę. Kiedy tak łapkami machał w tej wodzie i czuł się bezradny, nagle pojawiła się nistego, nizowego deseczka, po której on się wspiął i mógł odpocząć. Poczuł się uratowany. Ten sam szczurek wrzucony ponownie do wody bardzo długo pływać, bo miał ową nadzieję na pojawienie się deseczki. W survivalu są bardzo ważnymi słowa takie jak nadzieja, jak charyzma, jak zaufanie. To wszystko musi grać. Co my możemy zrobić bez nadziei? Przy okazji nadzieja to jest zazwyczaj coś takiego, co nam towarzyszy jako tworzenie takiej wewnętrznej siły oczekiwania, że się wszystko skończy. Ja to nazywam w moim przypadku, że ja najczęściej mam przed sobą już gotową wizję tego dobrego zakończenia. Już to widzę, to jest tak. I ku temu zmierza. Dlaczego to mówię? Dlatego, że jeżeli nie widzimy dobrego zakończenia, nasze zachowania nas nie będą kierować ku niemu.
A da się to wypracować? Da się wypracować, tworzyć siłą własną taką siłę dodatkową, jaką jest nadzieja?
Tak. Przede wszystkim musi jakaś istnieć wiara w siebie. W tej chwili jest masę depresji, masę jakichś takich zachowań szybkiej rezygnacji z przeciwstawieniu się sytuacji trudniejszej. Ludzie bardzo chętnie rezygnują, bo to jest wygodne. Zresztą przypominam, że pojawią się służby, które nas uratują. Natomiast jeżeli my chcemy z tym coś zrobić, nie chcemy być obojętni, chcemy działać, no to to jest owo automatyczne podejmowanie jakiegokolwiek wysiłku. Wtedy ogarniamy swój umysł, przestajemy się denerwować, tylko szukamy rozwiązania. Sama czynność szukania rozwiązania jest to porządkowanie czegoś. Porządkowanie, czyli wprowadzenie spokoju i ładu, prawda? Wszystko, co jest bardzo gorączkowe, raczej utrudnia nam działania.
Do kogo twoja książka nie jest skierowana? Do urzędnika, który siedzi w wielkim mieście i dojeżdża samochodem i to jest jego życie? Czy właśnie dokładnie do tej osoby, żeby to życie zmieniła i żeby spróbowała inaczej?
Kiedyś mi tłumaczono, że nie określiłem tu tak zwanego targetu. Okazuje się, że świetnie tę książkę czytali gimnazjaliści. Zresztą ja od czasu do czasu mam tam taki styl trochę jakby dla gimnazjalistów celowo, żeby im ułatwić. Natomiast oni będą i tak napotykać jakieś trudniejsze pojęcia i trudniejsze sytuacje opisane przeze mnie i będą, jak sądzę, czuli, że się rozwijają w ten sposób. Człowiek, który spędza życie za biurkiem, prawdopodobnie stwierdzi, że on by też tak mógł. Człowiek, który już to dawno robi, znajdzie jakieś moje refleksje, jakieś moje kolejne przemyślenia, bo tu koło mnie leżą moje 3 kolejne wydania. I tak z pewnym rozrzewnieniem się im przyglądam jako coś, co już jest za mną, ale stwierdziłem, jak bardzo mocno się one różnią.
Jak wcześniejsze bardzo... wydania tej samej książki.
Tak, bo każda książka nie była tą poprzednią. To nie był ten sam tekst wydany po prostu jeszcze raz po latach, tylko za każdym razem coś tam przemieniałem. Dlatego, że nieustannie sam dojrzewałem, nieustannie pojawiały się moje własne przemyślenia, moje własne koncepcje, pomysły, które realizowałem, które mi się sprawdzały. Ja o tym piszę i sądzę, że do końca życia tak mojego tak będzie, że będę się uczył, będę coś zmieniał. To też jest takie istotne.
Idea survivalu czy sztuki przetrwania była bliska twojej rodzinie. Twój ojciec przechodził takie szkolenia, można powiedzieć, survivalowe podczas II wojny światowej w Wielkiej Brytanii.
Tak, był u generała Sosabowskiego, jego żołnierzem, ale wcześniej spędził trochę czasu w Gułagu i dopiero później się przedostał do Sosabowskiego.
Też szkoła przetrwania.
Tak, no i brał udział w tej słynnej bitwie pod Arnhem, pokazanej na filmie O jeden most za daleko.
Na czym polegało to szkolenie w Wielkiej Brytanii? Survivalowe żołnierzy? O, to była nowość chyba w tamtych czasach.
Tak, tak. Generał Sosabowski utworzył coś takiego. Wiedział, że jego żołnierze, spadochroniarze na pewno wylądują w warunkach, których nie będą w stanie przewidzieć. Czyli w każdych warunkach, na które trafią, będą musieli sobie poradzić. No więc w jaki sposób? Ano ćwiczono sobie właśnie troszkę miejskiego survivalu, troszkę wiejskiego i troszkę leśnogórskiego.
Na czym polegały te ćwiczenia?
Ten kurs się nazywał kursem korzonkowym.
To znaczy?
No po prostu to, co my teraz robimy, czego szukamy w lesie, jak przedostać się na drugą stronę rzeki rwącej, jak przedostać się na drugą stronę rzeki kamienistej, jak przedostać się na drugą stronę, kiedy mamy pod sobą przepaść pionową, jak zdobyć pożywienie, jak to ugotować, żeby wróg nas nie zobaczył, jak w ogóle ten ogień rozpalić, jak stworzyć dla siebie schronienie. Tak jest multum. Co prawda moja książka nie jest typowym podręcznikiem, bo ja nie pokazuję tam mnóstwo rozmaitych technik na to samo.
Ambicje edukacyjne ma, bo jest chociażby taki mini album, no, podręcznik dotyczący roślin chociażby.
Tak, ale raczej wolałem, że to była opowieść o survivalu, opowieść o człowieku w survivalu. Bo najbardziej mnie akurat interesuje człowiek i te wszystkie, ja tam zaznaczyłem takie specjalne miejsca, gdzie jest mowa o tym, co moi czytelnicy do mnie napisali w mailach. Bardzo mnie to poruszyło, bo ja się nawet nie spodziewałem, że do takich wniosków ważnych będzie można dojść dzięki temu, że coś tam napisałem sobie, prawda? I chciałem po prostu ludzi przekonać do tego, że warto się w to pobawić, bo to może mieć ogromne, ogromne znaczenie dla naszego życia. Jak się później okazało, wielu ludzi zgłaszało mi fakt, że tak było.
To też
coś
takie,
się bardzo zmieniło.
Ty też miałeś takie sytuacje praktycznego wykorzystania tej wiedzy, tych umiejętności, które masz?
Ja podejrzewam,
oprócz
że...
Oprócz tej piwnicy, o której mówiłeś wcześniej.
I tej kołymy. Podejrzewam, że tego było bardzo, bardzo dużo, natomiast ja już przestałem to zauważyć. Po prostu idę do przodu. Mówiliśmy trochę o ośrodku wychowawczym. Tam zdarzały się sytuacje jak najbardziej survivalowe, to znaczy naprawdę chodziło o ludzkie zdrowie i ludzkie życie. Ja się tam musiałem nauczyć być tak skutecznym, żeby jednocześnie nie zdemolować połowy świata. Bo czasem dorośli potrafią tak zareagować na troszkę szalejącą młodzież, że szkód bywa więcej jeszcze. No i okazało się, bo znam losy obecnych wychowanków, że to się bardzo, bardzo fajnie poukładało. Być może jutro mnie jeden odwiedzi, przyjechał z Anglii na krótko i będzie wyjeżdżał, więc podejrzewam, że wpadnie. Wysłałem mu naszą ulubioną herbatę jeszcze do Anglii, a teraz wręczę mu swoją książkę, żeby miał tam co poczytać.
Jeszcze na koniec, jakbyś się mógł odnieść do tej w zasadzie mody, która się zaczyna robić na survival tych szkół, treningów, kursów survivalowych jest coraz więcej. No i duża część z nich jest reklamowana takimi hasłami jak adrenalina, przygoda, ekstremalny, niebezpieczny. Co o tym sądzisz?
Ja nie lubię tych sformułowań, bo nie szukam tego. To czasem się pojawia, owszem, ale ja uważam, że to jest dla ludzi bardzo, bardzo znudzonych. Survival jest tak ciekawy, że nie warto go ubarwiać dodatkowymi jakimiś określeniami. Tam się niesamowicie dużo dzieje. Cała rzecz polega na tym, że tu najbardziej jest potrzebna mądrość, odpowiedzialność, zwłaszcza jeżeli się jest z innymi. Natomiast raczej się cieszę, że ludzie po to sięgają, bo po iluś tam sprawach nieudanych, jakichś własnych wpadkach, bo to tak zawsze się zaczyna, zaczną rozumieć, o co w tym naprawdę chodzi. Kiedy mówiłem o tych czytelnikach moich poprzednich wydań, usłyszałem, że po prostu jest to podręcznik życia. I zacząłem się zastanawiać, że całkiem możliwe, że to jest takie, jak żyć z sensem. Bo przede wszystkim survival pomaga szukać własnego sensu.
I tego Państwu też życzymy. Krzysztof Kwiatkowski, autor książki Survival po polsku, był z nami. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
I kilkadziesiąt, całkiem sporo egzemplarzy tej właśnie książki mamy teraz dla Państwa. Można do nas dzwonić 22 i 7 trójek i można też pisać, bardzo proszę, paweł.drost@polskieradio.pl. Tą drogą też książki można zdobyć. Proszę próbować, warto. Dziękuję, do usłyszenia. Paweł Drost.
Amen.